Południe Wnet.
Gość funkcyjny, któremu zwłaszcza dzisiaj, a może tylko dzisiaj trochę współczuję garnituru i krawata, Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry, bo ma to swoje zalety.
Jakie?
Że rano jak się ubierasz, to masz białe koszule i zastanawiasz się tylko, czy wkładasz od lewej, czy od prawej. W ogóle się nad tym nie zastanawiasz, w co się ubrać, jak wychodzisz z domu. To jest jednak zaleta.
To jest zaleta. Ja dzisiaj bardzo długo szukałem koszulki, którą założyłem, bo mam same białe koszule i rzeczywiście to ułatwia sprawę, a dzisiaj stwierdziłem, że nie wytrzymam i znalazłem jakąś koszulkę, w której biegłem jakiś bieg rocznicowy.
Tak, ale bardzo ładna koszulka, to prawda.
Co była czerwona, ale trudno. Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, jest w studio Radia Wnet. Panie ministrze, rewolucja w prawie budowlanym. Kolejna, pana autorstwa.
Nie, no nie wiem, czy kolejna, ale na pewno sporo ułatwień.
Sporo ułatwień, to podsumujmy. Najpierw mamy rok od momentu, kiedy działa Lex Developer. Tak to ochrzciła prasa, szczególnie lewicowa. Chodzi o ustawę, która ułatwia cały czas zbudowanie, inwestowanie, budowanie nowych budynków, zwłaszcza w miastach. Ona po roku działa i musi być nowelizowana.
Nie, to jest nowelizacja trochę taka, bym powiedział, kosmetyczna, techniczna, wynikająca z praktyki działania tej ustawy. Żadnych fundamentów tej ustawy nie zmieniamy. To jest naprawdę drobna zmiana. Otóż myśmy chcieli, dalej chcemy, aby system w Polsce był taki, żeby ta infrastruktura społeczna przy lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, czyli tam szkoła, przedszkole, były po prostu jak najbliżej. Znaczy, żeby dzieci miały dostęp do szkoły i przedszkola. I wprowadziliśmy standard polegający na odległości i na konieczności potwierdzenia, że szkoła i przedszkole mogą przyjąć te dzieci. I takie potwierdzenie miała dokonać gmina. No przy czym system w Polsce jest taki, że po pierwsze w przypadku przedszkoli to nie są kryteria lokalizacyjne, tylko na przykład socjalne, czyli gmina nie może zapewnić, bo nie ma rejonizacji, o tym, że przyjmie do przedszkola, czyli takie zaświadczenie nie może być po prostu wydane i wtedy taki wniosek byłby nierozpatrywany. A w przypadku szkoły mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której gdybyśmy zostawili również możliwość przy przekroczeniu tej odległości, która była standardem urbanistycznym, konieczność dowożenia dzieci do szkoły, a tak proponowaliśmy, no to by oznaczało, że w jednym osiedlu bloki, które powstały w trybie WZ-ki czy planu, a bloki, które powstały w trybie uchwały lokalizacyjnej, miałyby różny standard. Znaczy z jednego bloku dzieci byłyby dowożone, a z drugiego nie. To też byłoby trudno wytłumaczalne, więc wyrzuciliśmy przedszkola ze standardu w związku z tym, że to jest niezgodne z prawem oświatowym, z tymi zasadami, które mają gminy przy wyborze dzieci do przedszkoli. Natomiast w przypadku szkół po tych zmianach zostawimy odległości, ale nie będzie możliwości dowozu, w związku z czym nie będzie sytuacji nierówności. Przy czym te odległości będą takie jak w standardach zaproponowanych, nie takie jak w prawie oświatowym. Oświatowym to są dużo większe odległości.
To wyjaśnijmy. Nowelizacja szczegółowa nie dotyczy istoty tego prawa. Ono się sprawdziło.
To, tak szczerze powiedziawszy, ono się dopiero sprawdza, bo niewiele mamy przypadków skutecznie podjętych uchwał lokalizacyjnych, za to wniosków jest coraz więcej, często absurdalnych i często mi się obrywa za to, że ja mam mówić, że to jest absurdalny wniosek. Pamiętajmy, że to jest wniosek w takim trybie jak WZ-ka, czyli można wnioskować o postawienie bloku na placu Piłsudskiego, ale wiadomo, że nie otrzyma na to zgody. No, decyduje rada, przyspieszony tryb, ale za to bardzo transparentny, jawny z udziałem mieszkańców.
No to jeszcze na chwilę postęp w tym hermetycznym temacie urbanistycznym. Audycja dla architektów. Pozdrawiamy państwa wszystkich, zwłaszcza mojego średniego.
Mieszkają,
zwłaszcza mojego starszego
przestrzeni,
brata.
W przestrzeni, która się składa z budynków, budowli, dróg, parków,
prawie
mostów.
Wszyscy także znają termin WZ-ka, czyli warunki zabudowy i wedle informacji, które przynosi prasa, a także nieoficjalnie, co po niektórzy szefowie Centrum Analiz Strategicznych mówią, że mają zniknąć te WZ-ki.
O, to jak już szefowie Centrum Analiz Strategicznych tak mówią, to już decyzja została podjęta. To znaczy tak, nie da się oczywiście...
Bardzo czekają na ten projekt.
Stryknąć tak palcem i, prawda, WZ-ki znikają. To tak nie będzie, bo to byłoby zbyt proste, jeśli chcielibyśmy zrobić to, co planujemy zrobić. A my nie planujemy żadnej nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, tylko mamy po prostu dość tego chaosu, który jest, tych kosztów, które NIK wylicza na miliardy złotych, które tracimy w wyniku braku planowania przestrzennego, tych korków, tych nerwów i tak dalej, i tak dalej.
Bo do tej pory budowało się tak, że po prostu był teren, nie miał planu.
Bardzo często odpowiedzialne za to są właśnie te decyzje o warunkach zabudowy, ale żeby je zlikwidować i żeby stworzyć cały spójny system nowy planowania przestrzennego, potrzebne jest nowe rozwiązanie, nowe prawo w tym zakresie. I taką propozycję wysłaliśmy do prekonsultacji, do wszystkich zainteresowanych, do ruchów miejskich, do samorządów, do inwestorów. Czekamy na ich uwagi. Z nich powstanie już ostateczny projekt, który przedłożymy do uzgodnień międzyresortowych, do konsultacji, także do opinii Centrum Analiz Strategicznych. Rzeczywiście chcemy zlikwidować docelowo warunki zabudowy.
No, to będzie tak, że w końcu zapanuje ład w naszych miastach, że one będą się jakoś rozsądnie rozwijały, także, że nie będzie się rozwój kończył na granicy jednej gminy, a zupełnie inny będzie w sąsiedniej gminie i tak dalej, i tak dalej. Bo tych kłopotów urbanistycznych mamy masę.
Tak, to prawda. Znaczy, to dalej będzie oczywiście w rękach samorządu i samorządy będą mogły tutaj decydować, ale chcemy dać im takie narzędzia, które sprawią, że te plany będą procedowane dużo szybciej, dużo sprawniej, że plan ogólny, czyli plan na terenie całej gminy będzie obowiązywał w formie uchwały, czyli będzie...
Ale to jak wyzmuć się samorządem? Przecież Warszawa w ilu procentach ma plany? W 30 kilku... I miała na to ile? 20 lat miała? 30 lat miała, żeby to uchwalić?
Dlatego Warszawę? Jeszcze raz powtarzam, nie ma tutaj możliwości, żeby w tym trybie, który jest dzisiaj, no przyrasta tam niecały procent planów rocznie, więc to tak się nie stanie. To ja nie mam złudzeń, że kogoś przymusimy, natomiast jeśli stworzymy nowy system, w którym będzie konieczność w nowej ustawie planu ogólnego dla całej gminy, no to taki plan będzie musiał powstać. Inaczej...
Obligatoryjnie w każdy tak, samorządowiec i tak. Jak pan Trzaskowski tak jak nie zrobi, to trafi do więzienia, czy coś się z nim stanie?
Nie wiem, czy pan Trzaskowski trafi do więzienia, natomiast...
Jakie będą sankcje, żeby samorządy jednak te ogólne plany...
Rozwój miasta. To znaczy dzisiaj w przypadku studiów, które powinny mieć wszystkie samorządy, niemal wszystkie je mają. To nie jest tak, że samorządy... Tylko, że to jest narzędzie, które jest narzędziem planistycznym, ale w praktyce ono nie wiąże ani przy WZ-kach. W przypadku planów zagospodarowania ten związek jest luźny, ale jakiś jest. Natomiast w przypadku WZ-ek w ogóle nie ma żadnego związku, więc to jest narzędzie trochę fikcyjne. To nie jest tak, że my oczywiście wywrócimy wszystko, co było. Plany, te szczegółowe, miejscowe plany będą planami zabudowy. To, co opracowano na studium, będzie można wykorzystać do budowy planu ogólnego, ale chcielibyśmy, żeby system był hierarchiczny, od góry do dołu, włącznie z planowaniem drogi, która nie powinna się odbywać na specustawach, tylko na zapewnieniu już lokalizacji takiej drogi na etapie właśnie planowania przestrzeni.
To kiedy ta duża ustawa, na którą tak bardzo czeka i liczy pan profesor Waldemar Paruch, się pojawi? Będzie napisana, już będzie można na nią poczytać.
Ona już jest napisana i można się już z nią zapoznawać.
Już z legislacji?
I ci, którzy ją otrzymali, jeśli ktoś chce ją otrzymać od nas, to wystarczy się zgłosi i taki projekt otrzyma. Mówię, wszyscy zainteresowani, wszystkie organizacje ten projekt otrzymały. Natomiast jest oficjalny projekt, w sensie druk, kierowany już do uzgodnień międzyresortowych, będzie, jeśli wpłyną nam uwagi w najbliższym czasie z tych głównych interesariuszy zainteresowanych projektem. Czyli przede wszystkim ze strony samorządów i ruchów miejskich. Obiecałem im to, że najpierw to oni spojrzą, bo są najbardziej zaangażowani w te sprawy związane z ładem urbanistycznym, mają też swoje tam powiedzmy dokonania, coś się udało, więc chciałbym, żeby oni, bardzo krytycznie zresztą wiem, że będą uwagi, więc ja je chętnie przeanalizuję, weźmiemy je tutaj do wspólnej pracy, bo mamy już wzmocnione kierownictwo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i myślę, że jeszcze w tym miesiącu albo w przyszłym będzie już projekt, który będzie można pokazać.
No to jeszcze jeden temat urbanistyczny mamy do omówienia, czyli kooperatywa mieszkaniowa, cokolwiek to znaczy.
Albo pan redaktor zaczął od nowelizacji prawa budowlanego, ona jest naprawdę bardzo blisko. Tam jest legalizacja samowoli budowlanych, uproszczony projekt budowlany. I to jest rewolucja, to ja nie mówię, że nie. A te urbanistyczne rzeczy to jest inna kwestia. Natomiast kooperatywa mieszkaniowa to jest coś, co nie jest ani prawem budowlanym, ani planowaniem przestrzennym. To jest tak, że nie ma w ogóle w Polsce takiego pojęcia. Ono występuje w wielu państwach, są takie przepisy i to jest bardzo fajne. Polega to na tym, że jeśli jest co najmniej trzy rodziny, trzy osoby zainteresowane, mogą być całkowicie obce sobie oczywiście, zainteresowane wspólną inwestycją mieszkaniową, to one w Polsce dzisiaj nie mają żadnych przywilejów. A może być na przykład tak, że mamy jakąś nieruchomość, no tutaj rysując panu redaktorowi na tym stole, która się składa mniej więcej tutaj jest, prawda, tu są jakieś atrakcyjne, to jest taka mała, taka jakaś jeszcze taka, o, trójkątna na przykład.
Nie wiem, czy radiosłuchacze to pojęli, ale
w każdym razie nieruchomość, do której miasto, no powiedzmy, uważa, że tutaj dla jednego za duża, sprzedawać deweloperowi za mała. Za to na przykład jakby było kilku, którzy założą kooperatywę, będą mogli przyjść do miasta, podpiszą takie porozumienie, że zaspokajają wspólne potrzeby mieszkaniowe i będą mogli uzyskać, oczywiście po cenie rynkowej, ale na przykład na 20 opłat rocznych tą cenę będą mogli sobie spłacić. Będą mogli wybudować bez marży, z własnym udziałem, samemu zarządzać. Automatycznie to się przekształci we wspólnotę mieszkaniową 20-30% taniej na takiej właśnie nieruchomości miejskiej.
Ale rozumiem, powstanie
jakaś... wspólnie pójść do banku. Powstaje nowe pojęcie w polskim prawie, kooperatywa mieszkaniowa. Czy będzie to albo porozumienie pomiędzy osobami fizycznymi, albo spółka cywilna, spółka
i teraz
osobowa.
Rozumiem, o co chodzi.
I oni mają łatwiej w banku, a przede wszystkim będą mieli możliwość uzyskania od gminy gruntu bez przetargu z innymi rynkowymi konkurentami, czyli można założyć, że ten grunt po prostu będzie tańszy i to będzie dotyczyło nie tylko nowych inwestycji, czyli na tym terenie, który będzie typu greenfield, typu niezabudowanym terenie, ale na przykład będzie można rewitalizować w ten sposób, jakoś wspólnie rewitalizować kamienicę.
Jaki pana zdaniem ten pomysł, ten nowy twór w polskim prawie, jak wpłynie na zwiększenie ilości mieszkań?
Nie wiem, znaczy na pewno to nie będzie jakiś masowy odbiorca, ale jeśli te kooperatywy się przyjmą i jeśli będą zainteresowani, którzy będą chcieli z nich korzystać, a pierwsze przykłady już mamy gdzieś tam we Wrocławiu, więc jest kilka już takich przykładów, gdzie ludzie sami z siebie po prostu chcą to robić. Damy im narzędzie, które im ułatwi. Jeśli to będzie działało, to jeśli dalej będę za to odpowiedzialny, to będę proponował również jakieś bonusy finansowe, bo naprawdę warto takie jakby... Czy szeregowce musi budować deweloper z marżą? No naprawdę, kiedyś się tak budowało, trochę tam bez zasad. Dzisiaj, jeśli wprowadzimy do tego odpowiednie zasady, to i w banku będzie łatwiej, i przy pozwoleniu na budowę będzie łatwiej, przy samej budowie, przy rozliczeniu jej, potem wspólnota. Ludzie sobie sami wszystko zorganizują. Są na pewno tym zainteresowani młodzi ludzie, jestem o tym całkowicie przekonany. Ale jaka będzie tego skala, naprawdę nie wiem. Nie będzie to skala masowa, ale mi się wydaje, że warto taki
mieszkania plus nie uratuje i nie zbaj po sobie.
Nie, to nie ma związku. To jest jakiś... Znaczy, jeśli mówimy o polityce społecznej i na przykład programie 500+, no to jest jasne. Zrywamy z kolektywną, wyłącznie formą wspierania rodziny, czyli nie przez różne instytucje, nie tylko przez samorząd, ale także bezpośrednio do rodziny, 500 zł, wszystko jasne. Rodzina sama decyduje. Ale w przypadku polityki mieszkaniowej nie ma jednego narzędzia dla wszystkich. No, to muszą być różne narzędzia. Są bloki czynszowe, są bloki komunalne, są bloki kapitałowe z Mieszkania Plus. Wchodzi na przykład kooperatywa. No naprawdę różne są oczekiwania od polityki mieszkaniowej, więc tak to musi być wachlarz. I to jest jakiś tam jeden z elementów tego, co proponujemy.
Na tym mieszkania z Mieszkania Plus, to jak tam idą? Bo przyznam się, że nie śledziłem ostatnio tego
tematu. Miałem przynieść nawet tutaj z samochodu mapę, żeby pan redaktorowi zostawić. Można
szkoda,
tak zrobić.
To ja może z panem ministrem potem odprowadzę do
limuzyny. Gdzie mamy serio już pokazane te wszystkie lokalizacje i w ramach PFR nieruchomości, w ramach KZN-u. Po tej nowelizacji przepisów w ramach KZN-u mamy grunty na 63 tysiące mieszkań. Od razu zastrzegę, że to nie są jeszcze rozpoczęte inwestycje. Natomiast złożone wnioski to jest już około 40 tysięcy mieszkań, z czego finansowanie ma, mam nadzieję, że już tam powiedzmy około 25 tysięcy. 16 tysięcy jest już w projektowaniu. Znaczy, 40 tysięcy to są mieszkania, które będą zrealizowane. Chcemy do połowy tego roku, tak jak mówiłem, złożyć wnioski na 50 tysięcy. Pewnie je przeprocedujemy w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy przez TFI, tak żeby uruchomić się finansowanie. Po nowelizacji ustawy o KZN-ie mamy już due diligence dla tych wniosków o finansowanie z gruntów
KZN-u. Do końca kadencji, czyli 100 tysięcy rozpoczętych
budów? Tak, czyli 113 tysięcy dzisiaj mamy w zasobie. Czy jesteśmy w stanie te 100 tysięcy przeprocedować do końca roku, tak jak obiecywaliśmy? Cały czas mam nadzieję, że tak, bo te grunty z KZN będą już przygotowane do
nie
realizacji.
Nie tylko, że będą gotowe grunty, uzbrojone i pozwolenie na budowę, ale już wjadą kopareczki.
No to kopareczek, kopareczki to jest jednak dłuższy proces. Żeby uzyskać pozwolenie na budowę, no trzeba niestety przygotować dokumentację i tak dalej.
Czyli to tylko będą gotowe grunty.
Nie. To będą... No, bo to jest takie właśnie jakieś nieporozumienie, które często towarzyszy temu programowi, a nie towarzyszy żadnej innej inwestycji. Jeśli zapisana jest droga, I pan redaktor widzi, że ona jest w planie inwestycyjnym, ma finansowanie spisane w budżecie państwa, w planie drogowym albo w jakimś planie drogowym samorządu, no to pan wie, że to jest rozpoczęta inwestycja i trwa 4 lata czy 5 lat, wszystko jedno. A jeśli ja mówię, że inwestycja jest po badaniach socjologicznych, geologicznych, architektonicznych, rynkowych, prawnych, ma finansowanie w TFI, co trwa bardzo długo, przecież na to trzeba zdobyć pieniądze, i jest już w realizacji na różnym etapie, no to na przykład projektowania.
To ja jestem tak złośliwy,
mówi,
ja jestem
złośliwy. To nie jest inwestycja, to jest inwestycja. Więc mamy dzisiaj 40 tysięcy inwestycji.
Ale nie ma murarzy, nie ma ruchu.
Murarze też są, i pan pojedzie do Katowic, zobaczy pan murarze.
No to w Warszawie też są, ale nie wiem, czy
nie, ale tam 500 mieszkań, Mieszkania Plus, no mówię dla takich, takie nasze topowe lokalizacje, największe. 500 kilka mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus na Nowym Nikiszowcu w Katowicach. Jak pan chce zobaczyć takie prawdziwe mury, a chce pan zobaczyć klucze, to mieszkańcy Wałbrzycha otrzymują w tej chwili klucze właśnie w tej chwili. Mieszkańcy Gdyni po poprawkach przez wykonawcę też za chwilę otrzymają klucze.
Schowam swoje klucze do kieszeni.
W różnym etapie są te inwestycje. Ja bym chciał, żeby było 100 tysięcy fizycznie mieszkań oddanych, ale jeśli ktokolwiek uważa, że po tych zmianach, które no, przeprowadzam od półtora roku, to jest możliwe, żeby powstało 100 tysięcy mieszkań fizycznie z kluczami, no to oczywiście musiałby uważać, że jestem czarodziejem. To jest realne, aby te 100 tysięcy mieszkań przeprocedować tak, żeby one były w trakcie realizacji.
Z pełną werwą Artur Soboń. Zaraz nas tutaj wyciągnął z tego studia, ale ja muszę trochę o polityce pogadać, bo nie byłbym sobą. PSL wyszło z Koalicji Europejskiej. Przed sekundą był tutaj Marek Sawicki i mówił, że na 80% będzie Koalicja Polska i że oni już z żadną lewicą iść nie
będą. Kto będzie, zdaniem Marka Sawickiego, w polskiej koalicji?
W PSL będzie.
No to na czym koalicja tutaj polega?
No na tym, że będzie PSL plus kilku ludzi bliżej niesprecyzowanych.
Okej. Okay. No to trudno mi to w razie komentować.
Ale pan minister jest z rejonu, z województwa lubelskiego, gdzie przecież PSL potęgą kiedyś był i basta.
Nie, no dzisiaj też to jest bardzo liczebna partia i bym jej nigdy nie lekceważył. To ja zawsze w tym studio powtarzam, jeśli ktoś lekceważy PSL, to...
Właśnie oni są sami dla siebie koalicją, po co im coś jeszcze?
To, no jeśli PSL chce startować odrębnie, no to...
A Paweł Kukiz podobno ma
wizję. Uważam, że to jest możliwe. No, nie uważam, że PSL nie ma szansy na to, aby próbować startować oddzielnie. Organizacyjnie myślę, są w stanie to udźwignąć, ale czy są w stanie przekonać Polaków ofertą programową, ofertą, która byłaby skierowana do polskiej wsi i do polskich miast i uzyskać zaufanie Polaków, to tu mam poważne wątpliwości. No ale to już jest oczywiście nie mój problem.
Pański problem to jest dobra kampania PiSu. Już pan ma pomysł na swoją własną kampanię?
Kształtuje się.
Ale w jakimś takim kasku?
Kształtuje się pomysł.
Budowlanym? Czy?
Nie, no ja nie jestem budowlańcem, więc nie będę udawał budowlańca. Na pewno udało się zrealizować po pierwsze duży projekt inwestycyjny, który dzisiaj moim zdaniem jest nie do zatrzymania. To znaczy naprawdę ja wiem, że fajniej by było, żebyśmy w 4 lata zbudowali 100 tysięcy mieszkań, ale to jakby rozpoczniemy realizację i to jest gwarantuję, ale też inne rzeczy udało się zrobić, a najważniejsze to, że udało się odmienić tą sytuację wsparcia rządowego dla Polski Wschodniej, dla mi najbliższej Polski, w której mieszkam. To było bardzo ważne, aby ten strumień skierować właśnie tam i to będę pokazywał w kampanii wyborczej, że jak bardzo poważnie byśmy potraktowali zrównoważony rozwój i tą właśnie część Polski.
Model rozwojowy się zmienił, a coś się stanie jeszcze? Jeszcze jakiś rząd rzuci jakiś projekt? Pan minister wie, czy jest odcięty od opływu wewnątrzpartyjnych informacji? Jakaś druga piątka?
No będzie w lipcu kongres i pokażemy oczywiście nowe pomysły programowe, to jest już zapowiedziane, więc...
Ale zrealizowane w tym roku, które jeszcze będą, trafią jakieś środki do Polaków jeszcze w październiku, na przykład, nie wiem, 12 października.
Pan redaktor fikcyjnie sobie wyobraża politykę jako wyłącznie programy, które wiążą się z bezpośrednim efektem. My tak nigdy polityki nie planowaliśmy. My wszystkie rozwiązania, które proponujemy, także to, które wejdzie od 1 lipca, czyli
500 plus 500 na pierwsze plus dziecko.
Na każde dziecko.
A to mądry pomysł?
To są rozwiązania systemowe. To jest odcięcie w ogóle programu 500 plus od polityki socjalnej wprost, znaczy takiej polityki dla osób o niższych dochodach, bo ona oczywiście pomaga tym najsłabszym, najbardziej pomaga najsłabszym.
No tak, ale planicznie to stać na taką.
Ale odcięcie od tej zasady jest czymś pożądanym, bo to jest program prorodzinny po prostu.
No tak, ale nas stać na taki program, który oczywiście jest miły, bo nikogo nie stygmatyzuje, jest powszechny, łatwy w obsłudze, tylko że co nieco kosztowny, panie ministrze.
Czy my jesteśmy w tym zakresie, panie redaktorze, wyjątkiem? Znaczy, wszystkie państwa Europy Zachodniej dzisiaj prowadzą programy związane z pobudzaniem demografii, ze wsparciem rodziny, także tym wsparciem indywidualnym, bezpośrednim, kierowanym do rodziny. Nie jesteśmy tu żadnym wyjątkiem. My czasem mam takie wrażenie, że jak rozmawiamy o programach takich właśnie jak 500+, no to rozmawiamy, jakby to PiS odkrył tutaj coś, jakiś złoty graal. No tak nie jest. Znaczy, myśmy mieli determinację, aby ten program skutecznie w Polsce wprowadzić i formuła tego programu została wymyślona przez kierownictwo na czele z panem prezesem, ale to, że takie instrumenty stosuje się dzisiaj w całej Europie Zachodniej, no jest czymś, co nie jest jakoś oryginalne.
No dobrze, myśmy powędrowali do zupełnie innego ministerstwa.
Wszystko to wspólny rząd, nie ma Polski resortowej.
Nie ma, już nigdy nie będzie. Silosowo została ostatecznie pogrzebana.
Przez Centrum Analiz Strategicznych.
Zdecydowanie. I mózg rządu, który nad wszystkim panuje. Artur Sobor, wicepremier.
Nad rządem panuje pan premier, tutaj bądźmy tutaj uczciwi. A nad programowaniem tych prac oczywiście także Centrum Analiz.
A nad premierem kontrolę ma partia. A w partii ważnym człowiekiem jest Artur Soboń.
Jest dzisiaj na tym, który tworzy większość parlamentarną i wspólnie z koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy, więc ma oczywiście swoją kluczową rolę.
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń był państwa gościem i ostatnim gościem w Popołudniu Wnet, które co nieco żeśmy przedłużyli, za co bardzo serdecznie państwa przepraszam, albo może nie mam za co przepraszać, bo to ciekawa rozmowa była.
To ja przepraszam.
7 minut po godzinie 18, ależ pan minister nie jest tu niczego winien. No, Łukasz Jankowski, słyszymy się jutro o 12, a na popołudnie zaprasza Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Ja w popołudniu się z państwem spotkam w czwartek i w piątek i tak już pewnie zostanie do końca lipca, bo potem wakacje. A teraz czas już powiedzieć do usłyszenia.